Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Miło jest, że można dzielić się z Wami Słowem Bożym. Tak się złożyło, że brat przede mną powiedział wykład, który podkreśla wagę naszej wiary, naszego zrozumienia, tego, że całe życie jesteśmy w szkole Chrystusowej. Temat, z którym chcę się z braterstwem podzielić, jest zapisany w Ewangelii według świętego Mateusza w 24 rozdziale, a rozdział ten jest rozdziałem, który bardzo dokładnie wszyscy znamy. Wiele wersetów z tegoż rozdziału znamy na pamięć. Był on również w pewnym momencie problematyczny, dużo dyskusji wywoływał, dużo spostrzeżeń, myśli i zdań. Ale proszę braterstwa, dzisiaj chciałbym z braterstwem się podzielić i zwrócić uwagę na jeden werset, który właściwie tyczy ludu Bożego, tych, którzy się Bogu poświęcili na służbę. W tym wersecie została zawarta rada, a zarazem ostrzeżenie. A brzmi on tak: przetoż módlcie się, aby nie było wasze uciekanie w zimie albo w sabat. I jeszcze 21 werset. Albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata, aż dotąd, ani potem będzie. W tym wersecie nasz Pan zawarł pewną wskazówkę, radę i przede wszystkim słowa te skierował do uczniów, którzy z nim byli wtedy na Górze Oliwnej. W Biblii Tysiąclecia ten werset został oddany nieco inaczej, to znaczy się treść jest taka sama, ale jakoby został troszeczkę rozszerzony. I brzmi on tak: a módlcie się, żeby ucieczka wasza nie była w zimie albo sabat. Będzie bowiem wówczas ciężki ucisk, jakiego nie było od początku świata, nie było aż dotąd i nigdy nie będzie. Te słowa zostały skierowane do małego grona osób. I myślę, jeżeli uczniowie usłyszeli, że nasz Pan zapowiada coś, co ma nastąpić, a nigdy przedtem nie było, ludzie czegoś takiego nie doświadczyli, a jest to zapowiedzią nadchodzącego Królestwa Bożego przed Jego ustanowieniem, to myślę, że warto się nad tym zastanowić. Pierwsza część tego wersetu mówi, że módlcie się, mamy coś robić. I tu brat wspomniał, ja również ten chcę wspomnieć, że Pan zostawił swoim wiernym słowa szczególnej modlitwy. Słowa modlitwy, w której zawarte jest wszystko. Jest zawarte dziękczynienie, jest zawarta prośba o błogosławieństwo, o chleb powszedni, o nasze życie codzienne, prośby, jak i również ukryta i zawarta jest treść tego, że ma przyjść Królestwo Boże. A słowa tej modlitwy zostały zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 6 rozdziale od 9 wersetu. I doskonale wszyscy tą modlitwę znamy. Znamy na pamięć, wszyscy tą modlitwą się modlimy. Nie tylko my, ale również ludzie, którzy noszą imię chrześcijanin. Zachodzi pytanie, dlaczego nasz Pan użył takiego sformułowania? Mówi: przeto módlcie się. I ta modlitwa ma przed czym nas uchronić? Przed uciekaniem. I myślę, że dobrze będzie, proszę braterstwa, jeżeli kilka słów powiemy sobie na temat modlitwy. Czy modlitwa jest przykazaniem? Albo czy modlitwa jest nakazem? Myślę, proszę braterstwa, że nie. Że jest to wielki przywilej, szczególnie ludu Bożego. Że jest to szczera, otwarta rozmowa z Bogiem. a szczególnie ten przywilej dotyczy tych, którzy przez Twoje ofiarowanie poświęcili życie Bogu na służbę. Modlitwa również nie polega na doborze słów, ale na wartości serca. Co nasze serce kryje wewnątrz, powinno być przedmiotem przedstawienia to przez modlitwę Bogu Niebieskiemu. Znalazłem takie zdanie w jednej ze starych straży, które brzmi, że modlitwa bez wiary jest grzechem. Cóż może znaczyć modlitwa, jeżeli ktoś nie ma wiary w to, do czego, do kogo się modli? I myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że powinna ona być szczerym pożądaniem naszej duszy, naszego serca, wyrażona słowami lub nieraz może się zdarzyć, że słów nam brakuje. Wystarczy tylko westchnienie, wystarczy tylko myśl, która biegnie ku górze do naszego Ojca Niebieskiego. Przystępując do Ojca Niebieskiego, zawsze czynimy to z wielką pokorą, w duchu, w wyrozumieniu, w szczerości, niezależnie od tego, czy ta modlitwa będzie krótka, czy będzie ona nieco dłuższa, ale zawsze powinna być kierowana z pewną żarliwością, przywiązaniem. Zostało również nazwane to, że z pewnym nabożeństwem, odpowiednim usposobieniem. W każdym miejscu, chwili, czasie, kiedy taka potrzeba zachodzi i mamy taką rzeczy zanieść do naszego Ojca przed Jego tron. I jest jeszcze jedna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, że jest takie określenie, które dotyczy ducha modlitwy. A więc nasze prośby muszą być zanoszone w duchu modlitwy. I jeszcze jedna rzecz, że im więcej wgłębiamy się w plan Boży, im więcej ten plan rozumiemy, im więcej badamy Słowo Boże, tym bardziej będziemy pewni swoich uczuć do naszego Ojca Niebieskiego. Tym głębsze ono będzie. Nasze poświęcenie na tej wąskiej drodze. I jeszcze jedna rzecz, tym bardziej będziemy pragnąć czynić Jego wolę. Modlitwa jest zamierzoną jako środek zasilający i budzący w nas spodziewanie się pewnych rzeczy. I jest jeszcze jeden warunek, że powinniśmy się starać, aby żyć zgodnie z naszą modlitwą. Modlitwa to przecież nasze uczucie. Jeżeli ktoś jest napełniony wiarą, odpowiednimi uczuciami, dobrego usposobienia, to będzie to widoczne na zewnątrz. A Pan w naszym tytułowym wersecie mówi, aby modlić się o to, aby nasze uciekanie nie było w zimie. Czytając ten werset, no zdaje się być nam on dość dziwny. Co znaczy, żeby lud wierzący modlił się o to, aby nie uciekał w zimie? Zima, szczególna pora roku. A kiedy sięgniemy do konkordancji według Stronga, to jej wartość liczbowa 5494 i oznacza burzliwą pogodę i nawałnicę. Takie jest określenie zimy. Z kolei zima jako pora roku jest jedna z bardziej nieprzyjemnych. Zwłaszcza dla człowieka. Powiemy, że jest pewnego rodzaju nieraz uciążliwa. Jest to też ostatnia pora roku. Żyjemy w takim klimacie, że jest podzielony na cztery pory roku. I zima jest ostatnią porą roku, no, w której zamiera życie roślin. Ogranicza się intensywność życia niektórych zwierząt. No i człowiek też do zimy musi się przygotować. A więc znowu powtórzmy to pytanie. Na czym ma ta ucieczka polegać? I od czego mamy uciekać? Lub jak się zachowywać? Tam jeszcze jest druga rzecz bardzo mocno podkreślona, aby ta ucieczka nie była w zimie albo w sabat. Sabaty, myślę, proszę braterstwa, jest to dla nas zrozumiałe, bo sabat jest to dzień odpocznienia, wyraźna figura na okres tysiąclecia. A lud Boży, który poznał i poświęcił się, idzie za naszym Panem, czy już przed do odpocznienia, pewnego rodzaju znaczeniu. Dlatego Chrystus mówi o tym, że żeby osiągnąć pewien cel, jest tylko możliwy, stosując w naszym życiu modlitwę. A naszym celem co jest? Osiągnięcie zbawienia. I to na poziomie duchowym. Według Konkordancji Stronga ten wyraz ucieczka jest pozostawiony w takiej samej formie jak w Piśmie Świętym. Po prostu określa ucieczkę. No, powinniśmy zadać sobie w tym momencie pytanie, w jakim celu ktoś ucieka lub przed czymś. No, pierwsza rzecz z naszego codziennego życia, ludzie, czy każdy człowiek, w ten sposób może powiemy, będzie uciekał ze strachu przed kimś lub przed czymś, czy przed zjawiskami przyrody, przez burzą, huraganem. W Starym Testamencie były miasta ucieczki dla tych, którzy popełnili grzech. Druga sprawa może być ucieczka przed możliwością doznania krzywdy, uchronienia się przed tym. A w związku z tym, jeżeli boimy się krzywdy, czy to będzie w sposób moralny, czy fizyczny, literalny, będziemy starali się unikać wszelkiego rodzaju bólów i niedogodności. Jeszcze jeden rodzaj ucieczki. Ucieczka przed odpowiedzialnością i poniesieniem kar. I myślę, proszę braterstwa, że w Piśmie Świętym są pokazane pewne ucieczki i wyjścia w ściśle określonym celu, dlatego że w pewnych momentach były nasilone wydarzenia, z którymi których Bóg nie mógł tolerować. I kiedy sięgniemy do Starego Testamentu, to historia Lota jest taką historią bardzo ważną, jak i również historią obrazową. Lot żyje w Sodomii i Gomorze. Został uznany za człowieka sprawiedliwego, on i jego rodzina. I przychodzi taki okres w jego życiu, że otrzymuje informacje od Boga o tym, że to miasto, w którym on żyje, zostanie zniszczone za grzechy, jakich dopuścili się jego mieszkańcy. Znalazłem taką wypowiedź jednego w piśmie naszym na straży, że dno tego upodlenia znalazło wyraz w homoseksualizmie, którego rozwydrzeni mężczyźni chcieli dokonać na posłańcach bożych, co było wbrew woli. A ci, którzy przyszli i chcieli tego czynu dokonać, to co Bóg zrobił, to aniołowie, oślepił ich. Proszę braterstwo, zobaczmy, że Lot z rodziną żył wśród grzesznego społeczeństwa. To wydarzenie jest dla nas lekcją, bo choć żył wśród grzesznego społeczeństwa, był człowiekiem sprawiedliwym, któremu Bóg zachował życie. Ten grzech, o którym wspomniałem, to do dnia dzisiejszego nazwany jest grzechem sodomskim. I doskonale wszyscy wiemy, czego on dotyczy. Dlatego z tego wpłynie lekcja ludu wierzącego, że jeżeli my żyjemy w takim, a nie w innym środowisku, abyśmy umieli się od tego, ale nie od różnych zjawisk, które są złe i niemoralne w oczach Bożych, mogli się odsunąć i odpowiednio te rzeczy potraktować. Mamy przecież naszego Pana, który nam pomaga. Pomaga nam wtedy, kiedy do Niego zwracamy się w modlitwie. Staramy się o to, aby nasze życie było jak najbliższe świętości. Jesteśmy, proszę braterstwa, poinformowani o nadchodzącej katastrofie, która zagraża zniszczeniem współczesnej cywilizacji. Tak, proszę braterstwa, mamy tą świadomość. Nie będę przytaczał tutaj pewnych wydarzeń, powiedzmy, od początku roku, czy wydarzeń, które w bardzo szybkim tempie się dzieją. Ale słuchając różnego rodzaju ludzi, którzy zajmują się nauką, którzy badają pewne zjawiska, mówią o tym, że rzeczywiście powstają bardzo poważne zagrożenia dotyczące zniszczeń cywilizacji, demoralizacji i tak dalej. Dlatego Lot był w podobnej sytuacji i musiał uciekać. Ale również chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na pewien sposób takiego cielesnego myślenia, bo czytamy w tejże historii taki dialog. Aniołowie mówią do Lota: ratuj się, bo chodzi o twoje życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się. W całym tym okręgu uchodź w góry, abyś nie zginął. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Ratuj się, bo sytuacja jest bardzo napięta. Ma się wykonać plan Boży w stosunku co do tego miasta, ma spać na niego kara i mówi tak: nie oglądaj się za siebie, weź to, co powinieneś wziąć i czym prędzej, jak najszybciej uchodź w góry, abyś nie zginął. I tu, proszę braterstwa, czy Lot tak do końca posłuchał? Poszedł w górę? Lot nagle mówi: nie, tak pan, moi panowie, zwraca się do aniołów, że tak, do tych świętych mężów, mówi, że ja wolałbym, nie wejdę na górę, a chciałbym tam, miasto jest mniejsze, osiąść w tym mieście. No i aniołowie co robią? W 16 wersecie czytamy: a gdy się ociągnął, ujęli mężowie oni rękę jego, rękę żony jego i rękę dwóch córek jego i wywieli go i postawili go przed miastem. Tak dalece aniołowie ingerowali, że chwycili Lota, żonę, córki za ręce i wyprowadzili ich przed miasto. I wtedy, kiedy nadchodzi to, co wspomniałem, ten dialog, gdzie ona się schronić, to wiemy, że zgodzili się na to, aby osiadł w mieście Zoar. I proszę braterstwa, no, należy wspomnieć tu, i na wszyscy mamy teraz na myśli żonę Lotową, która nie usłuchała polecenia, jakie otrzymała. coś tam w niej zadrgnęło serce, że jednak jakaś część ich życia, może i dobytku, pozostała w tym mieście, a może i ciekawość, jak to jest możliwe, co Bóg zrobi z tym miastem. Myślę, proszę braterstwa, że ten słup soli, w który się zamieniła żona Lota, jest dla nas pewnym ostrzeżeniem, jak i również wskazaniem sposobu myślenia, jaki powinien mieć lud Boży. Inny obraz, proszę braterstwa, którym należałoby się tutaj posłużyć, to wyjście ludu z Babilonu. Można by powiedzieć, w tekście jest użyty wyraz, żebyśmy wyszli albo uciekli od Babilonu. Przed plagami, jakie jego dotyczą, jakie się będą na tym mieście odbywać, bo grzechy jego wzrosły aż do nieba. Jest to Księga Objawienia, 18 rozdział. Babilon jest symbolem wielkiego miasta, które w przeniesieniu nazywa się Sodomą. I że tak jest, proszę braterstwa, to odczytajmy sobie słowa z Księgi właśnie Objawienia, 11 rozdziału, jedenasty rozdział, 8 werset. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. Jest tutaj pewien fragment, który mówi, że ten mistyczny Babilon zostaje porównany do Sodomy, czy do grzechów, jakie tam miał miejsce. Proszę braterstwa, obecne czasy również noszą te same znamiona w szczególnym tego słowa znaczeniu, w bardzo nasilonym znaczeniu. Jeżeli byśmy chcieli porównać, to musimy powiedzieć sobie wprost, że ten nominalny system chrześcijański, który jest nazwany Babilonem, również popełnia takie rzeczy, jakie się Panu Bogu nie podobają. Lud Boży miał opuścić. Miał opuścić po to, aby mógł służyć Bogu. Nie będę tutaj przytaczał więcej tego, co znaczy dla nas Babilon i co dla nas znaczą jego grzechy, ale ten sam warunek, że wierni pańscy mają opuścić. Tak jak Lot opuścił Sodomę i Gomorę, tak lud Boży musi wyjść z Babilonu w pewnym określonym czasie. Ten głos się rozległ. I proszę braterstwa, zdajemy sobie z tego sprawę. I ja tak wierzę, że ten głos wyjścia ludu z Babilonu rozpoczął się od momentu, którego przyjścia naszego Pana. W dzisiejszym czasie, proszę braterstwa, olbrzymia większość ludzi brnie w grzechu, gnie do zła, do czynienia nieprawości. Wręcz powiemy, że znajduje pewnego rodzaju zadowolenie i upodobanie, przyjemność w tym, by taką nieprawość czynić. Dlatego, jeżeli widzimy takie społeczeństwo, takie rzeczy, to powinno napełniać nas wiarą. A więc, proszę braterstwa, ucieczka jest to pewnego rodzaju odłączenie od tego, co jest niekorzystne i niewłaściwe do rozwoju duchowego chrześcijanina. To my powinniśmy dbać szczególnie o wzrost ducha, o te rzeczy, które są dane, raz świętym podane. To my powinniśmy dbać o rozwój duchowy poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez znajomość Bożego planu. Bo stan obecny, proszę braterstwa, również został proroczo ujęty w księdze Jeremiasza w 23 rozdziale, 14 wersecie. I czytamy. Lecz u proroków Jeruzalemu widzę zgrozę. Cudzołożą. Postępują kłamliwie. Utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości. To też wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jako mieszkańcy jako Gomora. I werset 20. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. I proszę braterstwa, szczególny kładę nacisk na to, że tu prorok powiedział, opisując sytuację dotyczącą prorokowania, dotyczącą rzeczy niewłaściwych, przywołuje na pamięć wydarzenia Sodomy i Gomory, to podkreśla to, że gniew Pana, gniew Boga będzie wylany. Ale w szczególności te zamysły zostaną wypełnione w dniach ostatecznych, dokładnie to zrozumieć. Proszę braterstwa, czy ten ostatnie zdanie, w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie, nie powinny nas szczególnie napawiać wielką ufnością do Boga, stojąc tu na tym miejscu, będąc tutaj, wspólnie razem mamy świadomość tego, jak ma być ustanowione Królestwo Boże. Brat przedłożył przed nami to, co mówi Pismo Święte dotyczące całokształtu planu Bożego w stosunku do Kościoła, jak i również całej ludzkości. Dlatego my musimy zadbać, aby ta nasza ucieczka nastąpiła w odpowiednim czasie. Ale jest jednak jeszcze jedna uwaga, że zima jest to czas, który jest czasem niekorzystnym, czasem krótkim. Dlatego musimy sobie zdawać z tego sprawę, że my żyjemy w tych ostatecznych czasach. Że nie za długo rozpocznie się zima ucisku, jaki spadnie na Babilon i również w tym momencie będzie palony kąkol. Żniwo zawsze przypada po lecie. Prawda? Latem są plony. Latem jest przyjemnie. Po lecie następuje pewien okres zbiorów. Mówimy, że jest jesień, ale potem szybko następuje zima. Niekorzystne warunki nadciągają wiatry, huragany, mrozy. To wszystko jest nieprzyjemne dla ludzi, którzy się znajdą w takiej porze. I prorok Jeremiasz w 8 rozdziale, 20 wersecie mówi: przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni. Czyż to ostrzeżenie nie tyczy się ludu wierzącego? Przeminęło żniwo, skończyło się lato. W nawiasie możemy dodać, nadeszła zima, a myśmy nie wybawieni. Kogo to dotyczy? Jeżeli powiedzieliśmy że te słowa zostały skierowane do ludu wierzącego, to w dalszym ciągu one są w naszym temacie aktualne i tyczą się ludu wierzącego. Możemy zadać sobie pytanie, skąd to określenie zimy w ustach naszego Pana, kiedy czy w Palestynie była taka zima? Przecież tam były inne warunki. I nie tylko w Palestynie, ale i na innym kontynencie również. Przecież musimy sobie powiedzieć szczerze, że zima, o której my mówimy, mamy zupełnie inny nieraz obraz, jak taka zima, która jest w Palestynie. Dlatego, proszę braterstwa, No, należałoby na, jak spojrzeć na ten temat? Przecież lud Boży żyje na całym globie ziemskim. Mamy tego przecież dowody. Konwencja międzynarodowa, mamy braci w Indii, w Chinach, gdziekolwiek indziej, mamy i braci też tam, gdzie te zimy są szczególnie trudne. Czy to tylko by do części ludu Bożego się odnosiło, którzy żyją w tym klimacie? Nie, proszę braterstwa. Pan użył tutaj szczególnie pewnego symbolu i dotyczy to pojęcia ogólnoświatowego. Przeczytam teraz takie zdanie. Od chwili upadku człowieka prawo Boże zostało złamane, a ludzkość przeżywała różne okresy swojej niedoli, o różnej skali nasilenia i trudności. W dużej mierze zależało to od ustrojów politycznych, sposobu rządzenia i od tych, którzy byli u steru władzy. Podobnie, że się ma obecnie. Z warunkami bytowymi wszystkich narodów, jakie żyją w luksusie, a inni umierają z głodu. Taki jest stan pokrótkości dzisiejszego całego społeczeństwa żyjącego na całym globie ziemskim. Dlatego myśl naszego Odkupiciela dotyczy czasu, w którym symbolika zimy będzie miała szczególne zastosowanie. Ostrzegał on, by jego naśladowcy zaplanowali swoją ucieczkę wcześniej, zanim nadejdzie zima, czyli zanim zapanują na świecie najtrudniejsze warunki, jakie kiedykolwiek były na globie ziemskim. Werset 20 tegoż rozdziału był przeczytany i wyraźnie mówi, że będzie coś takiego, co jeszcze nie miało miejsca na całym świecie. Jeszcze jedno takie zdanie. Ktoś bardzo słusznie zauważył, że obecny świat wygląda jak dom wiatrów, a wiatr symbolizuje niezadowolenie, niepokój. Również społeczeństwo w Piśmie Świętym przyrównane jest do zburzonego morza, które się nasila. A jeszcze, proszę braterstwa, Księga Objawienia mówi o czterech wiatrach. A wróćmy na chwilę do wydarzeń w naszym kraju. Część naszego społeczeństwa przeżyło trąbę powietrzną. Mówi o minutach, dwie, sekundy. Stracono cały dobytek, wszystko zostało do góry nogami przewrócone. Jaka ogromna siła w jak krótkim czasie. I pomimo zapowiedzi, że będą burze, że będą wiatry, o jakim nasileniu, nikt nie był w stanie przewidzieć trąby powietrznej. A proszę zwrócić uwagę na to, czy kiedykolwiek przez nas kraj przechodziły trąby powietrzne? Może gdzieś wyjątki, w nielicznym tego słowa znaczeniu czy zakresie. A proszę braterstwa, w tym okresie, o którym my mówimy, szczególnie końca wieku Ewangelii, mają być rozpuszczone cztery wiatry. A cztery wiatry z objawienia symbolizują nam złe duchy. Więc jeżeli złe duchy zostaną rozpuszczone, a to w tym momencie co powstanie? Powstanie wielka trąba wir, wielki chaos i zniszczenie. I my nazywamy to już bardzo dosadnie, że nastanie anarchia. I to jest, proszę braterstwa, przed nami. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dnia ani godziny. Ale przypomnijmy sobie teraz nasz werset, żeby módlcie się, aby wasze uciekanie nie było w zimie. Już nie będzie można pewnych rzeczy tam sprawować. Nasza wiara ma być podbudowana. Ma być skierowana do naszego, nasze modlitwy mają być skierowane do naszego Ojca Niebieskiego. Zdajemy sobie, proszę zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj, kiedy byśmy zapytali pewnych ludzi, co chcą w życiu osiągnąć, oczywiście, każdy powie, że chce być szczęśliwy, nie chce chorować, posiadać pewnego rodzaju majątek, a my byśmy powiedzieli, że mamy inne dążenia. Nasza Rzeczpospolita jest w niebiesie. Dzisiejsza ludzkość zdąża do pewnego rodzaju przepaści, gdzie wartości ludzkie, zupełnie proste, jak sprawiedliwość, miłość, poczucie, czy jakieś wzajemne stosunki w dniu dzisiejszym są bardzo trudne. Wręcz przeciwnie, to co już wspomniałem, jest nienawiść, jest zazdrość i brat Rorata w pewnym temacie napisał, że jest to szmer mającej niebawem nastąpić anarchii, która zmiecie instytucje, struktury współczesnego świata. Pastor Russell również o tych rzeczach wspomina i pisze jeszcze obszerniej, braterstwo znają te myśli, że mówi, że to nastąpi straszny krach, krach gospodarczy, krach, który będzie miał na sferze gospodarczej, politycznej, na sferze duchowej, nominalnego chrześcijaństwa. I jeżeli my o tym wiemy, to również powinniśmy tak się starać i takie modlitwy do Boga zanosić, abyśmy mogli przed tym wszystkim ujść. To jest, proszę braterstwa, bardzo ważna sprawa. Dlatego musimy znaleźć tą odpowiedź, ten jakby regułę naszego postępowania. Jakie to jest znaczenie tej zimy dla domu wiary, dla nas. I proszę braterstwa, przeczytam też pewne fragmenty, które dotyczą naszego tematu. Z praktyki wiemy, że zima jest sezonem martwym. Nie można siać, zbierać, nie można się sadzić roślin, dokonywać przy tym zabiegów pielęgnacyjnych. Rzec można, ten okres w ogóle nie sprzyja rozwojowi. Odnosząc się tą rzecz do spraw duchowych, zauważamy logiczną zbieżność z rozwojem chrześcijańskiego charakteru. Trudności tego czasu nasuwają wszelką możliwość duchowej pracy. Odsuwają wszelką możliwość duchowej pracy. Przychodzi mi jeszcze jedna myśl, bo tu autor wspomina, że nie można czynić żadnych zabiegów, nic w tym momencie nie rośnie, zamiera życie, a jest taki werset, który mówi: drzewo nad strumieniem wód wsadzone ma przynieść owoc. Przecież to drzewo jest symbolem każdego wierzącego chrześcijanina, gdzie jego korzenie mają czerpać nauki, prawdy, budować się z czystej wody. Z czystej wody prawdy. Gdzie liście się mają zielenić, a potem przynosić owoce. A owoce, zgodnie z Pismem Świętym, są to owoce Ducha Świętego przynoszone przez wiernych. Apokalipsa wskazuje, że nikt nie będzie mógł ani kupować, ani sprzedawać. Niesprzyjającą okolicznością będzie krótkość czasu. I chciałbym tutaj nawiązać do brata. Krótkość czasu, czyli co? Póki się dziś nazywa, to mamy działać, bo przyjdzie noc, w której pracować nie będzie można. Wiemy o tym, że rozwój duchowy jest procesem i nie da się dokonać w krótkim stosunkowo czasie. I to czasie, który możemy nazwać, że to jest, będzie czas, który się zbliża, rozwija, czas nienormalny. Bo będzie to czas zaburzeń, czas starć, walk różnego rodzaju instytucji jak, a tym również i kościelnictwa. Inną sprawą jest to, że my posiadamy wiedzę. Posiadamy wiedzę, ale czy sama wiedza nam pomoże do zbawienia? Ile to ludzi jest wielce uczonych, światłych umysłów, posiadają wiedzę różnego rodzaju. Ale czy ta wiedza doprowadzi ich do zrozumienia Słowa Bożego, do rozjaśnienia planu Bożego? Może w nielicznych przypadkach. Ale ogólnie powiemy, że ta wiedza nie służy rozwojowi duchowemu. Bóg gdzieś tam jest albo go nie ma wcale. I każdy z takich stara się tą wiedzę sprzedać. Mówi, że to jest coś, co on posiadł, no ale co będzie dalej? Możemy ją zastosować w stosunku do tego, by człowiekowi żyło się lepiej. Przecież my z tej wiedzy też korzystamy. Ale wiedza, która płynie z Pisma Świętego, jest wiedzą stuprocentową, wiedzą absolutną, doskonałą. I w tym znaczeniu, że wiemy, w jaki, co czeka człowieka i ludzkość w przyszłości. Wiemy o pięknym planie, gdzie odkup naszego Pana zostanie zastosowany, gdzie ludzkość będzie wzbudzana z grobu do życia. Dlatego możemy powiedzieć, że lekcja właśnie wypływająca z naszej wiedzy, z naszego zrozumienia jest taką, proszę braterstwa, że członkowie Kościoła będą zabrani przed anarchią. Zejdą ze sceny tego świata przed anarchią. Dlatego te nasze modlitwy są nam bardzo potrzebne, abyśmy wytrwali i zostali zabrani przed tym, o czym mówimy, co ma nastąpić na świecie. Kto jest tym, do którego mamy my uciekać? Proszę braterstwa, tą istotą, do której mamy uciekać, tak jak wspomniałem na początku, zanosić modlitwy, to jest nasz Pan Jezus Chrystus. Właśnie to On jest tym miejscem naszej ucieczki, naszego wyrozumienia, naszego posłuszeństwa i również oczekiwania od naszego Pana i Ojca Niebieskiego błogosławieństwa, pewnego schronienia, ukojenia naszych zranionych nieraz uczuć, bo to tylko On jest w stanie nam pomóc. Dlatego ta nauka, która wypływa z Pisma Świętego, a również pokazana jest może równolegle z tym, co powiedziałem o Noem, to jeszcze jeden obraz przychodzi mi na myśl, obraz o potopie. Podobna sytuacja. Noe z rodziną znalazł się tylko sprawiedliwy w oczach Bożych i został przeniesiony w arce do innego świata. Schronienie otrzymał w arce. Arka była zbudowana ściśle na polecenie Boże. Jej wymiary i wszystko, co było tam uczynione, Bóg dał wyraźne wskazówki. I myślę, proszę braterstwa, że dla nas też są pewne wskazówki płynące z tej lekcji. Będzie pewna klasa ludzi, proszę braterstwa, bo jeżeli mówimy o Kościele, który ma być zabrany, czyli Kościół okazuje się zwycięzcami, ale to jest pewne napomnienie. Czyli będą ludzie, którzy znajdą się w tej zimie. Proszę braterstwa, myślę, że jest tu pokazana nauka dotycząca kogo? Brat wspomniał w wykładzie. Pokazana w koźle Azazela, wielkiego grona. Że to są ci, którzy nie do końca dotrzymali swojego przyrzeczenia, swojego ślubowania. I w Piśmie Świętym kilka jest obrazów, które wskazują na klasę wielkiego grona. Wspomniałem już, pamiętając na żonę lotową, czy to może być ci, którzy się oglądną, nie usłuchają, a więc czy mogą być klasą wielkiego grona? Jak i również to, co jest określenie w Księdze Objawienia stan letni. To są też ci, którzy nie do końca swoje poświęcenie uczynili mocnym. Ta klasa nazwana jest również wielkim ludem. Nie będę odczytywał, braterstwo doskonale znają te wersety z Księgi Objawienia 7 rozdziału. A więc jak byśmy mogli zdefiniować tych, którzy to swoje poświęcenie nie do końca wypełnili? Myślę, że taka definicja jest wskazana, którą pastor Rafael podał w 6 tomie. Ich miłość i gorliwość nie okazały się tak wielkimi, aby skłoniły ich do wypełnienia ofiar, których się podjęli wykonać. Nie złożyli zupełnie ofiary, nie utrzymali swego ofiarowania na ołtarzu. Z tego powodu nie mogą być policzeni między zwycięzców. Czyli nie mogą być członkami Kościoła. Ale również musimy podkreślić jedną rzecz, że w tym okresie czasu, wśród takiego zwodniczego okresu czasu, potrzebna jest pewna wiedza, o której wspomniałem. W jaki sposób my zdobywamy wiedzę? W cudowny sposób Pan Bóg przez swojego Ducha Świętego nam daje, że wszystko wiemy, pamiętamy. Myślę, proszę braterstwa, że Pan nas uczy i mówi, że macie tyle możliwości w obecnym czasie korzystania z różnego rodzaju podręczników, przede wszystkim Słowa Bożego, podręczników, literatury. To jest to, co my powinniśmy się tym napawać, powinniśmy się uczyć. Dlatego nim przyjdzie ta zapowiedziana zima, dla nas ta lekcja powinna być przestrogą. Powyższa lekcja stanowi przestrogę, aby nie odkładać swojej ucieczki do czasu zimy, wielkiego ucisku, gdzie trudności tego czasu uniemożliwiają ją, a nasze zabiegi okażą się spóźnione. Słowa Zbawiciela sugerują myśl, że wydarzenia tego czasu zaskoczą wielu i wskażą im, jak niedbałymi byli w swym przygotowaniu się na spotkanie z Panem. Dlatego napomnienia, jakie są zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza w 21 rozdziale. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były obciążone wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Święty apostoł, ewangelista Łukasz wyraźnie daje wskazówkę do tego, co byśmy powiedzieli. Również podkreśla ważność modlitwy, ważność czuwania i mówi, żeby ten dzień was nie zaskoczył. Żebyście byli czujni, żebyście umieli ten dzień rozeznać. Dlatego, kiedy przeczytamy mannę z 20 grudnia, również jest bardzo ciekawa podana lekcja. Jeśli by wtedy, kto samego siebie, przepraszam, 23, staraj się, aby się doskonały stawiał robotnikiem, który by się nie zawstydził, który by dobrze rozbierał słowo prawdy. szczególna rada świętego apostoła Pawła do Tymoteusza, a zapisana jest w drugim liście Tymoteusza, 2 rozdział, 15 werset. Wyraz staraj się studiować zawiera w sobie wiele znaczenia. Jedynie tacy, którzy się badają, znajdują boską drogę, która ich prowadzi, by mogli się starać stać przyjemnymi Bogu. Staraj się, abyś okazał się dobrym robotnikiem, badając słowo prawdy. Badaj swoje postępowanie, by zgodne było z głoszoną nauką. Staraj się doświadczać, jak zachować pokój i powodzenie w Syjonie, jak ochronić siebie i innych od błędu, trucizny złego, ducha światowego. Staraj się wykonywać obowiązki wiernego żołnierza Krzyża Chrystusowego, na pozór mało znaczące, lecz czyny najszlachetniejsze, które wymagają odwagi. Proszę braterstwa, myślę, że komentarz ten bardzo dobrze harmonizuje z tym, nad czym się dzisiaj zastanawiamy. A więc żyjemy w szczególnym okresie czasu, ale również napomnienia, które do tego okresu się tyczą, dla nas to są te, abyśmy umieli czerpać nauki z Pisma Świętego, podtrzymywać nasze życie duchowe poprzez zasilanie, korzystając z wiedzy, ale wiedza bez wiary nic nie pomoże. A więc musi być pewna harmonia. Wiedza i wiara. Konieczna jest, abyśmy rozeznali czas zimy i by to nasze uciekanie nie było w zimie. Bo to, ta wiedza i wiara stanowi trwały fundament. Trwały fundament i grunt. Grunt, o którym jest powiedziane, żeby nasz dom był zbudowany nie na piasku, tylko na twardej skale. Dlatego pastor Russell w jednym artykule, kiedy pisze o artykuł w obronie prawdy, podaje bardzo ważną rzecz. Zwraca uwagę na wiedzę, jaka została w tym momencie podana, ogłoszenia prawdy w zakresie literatury 6 wykładów tomów Pisma Świętego, ale używa takiego określenia, że podręczniki są tarczą obronną dla nas. Żebyśmy mogli dać odpór w dzień zły, to co potrzebna nam jest wiedza, ale nie sama wiedza. Tak jak powiedziałem, że jest to rzecz, z której powinniśmy umieć korzystać i nie zaniedbywać się w tym. Ale wracając do naszego wersetu tytułowego, proszę braterstwa, tam jest ta wzmianka o tym, żeby to uciekanie nie było w zimie albo w sabat. Proszę braterstwa, dlaczego Pan podkreśla te dwie rzeczy? O zimie powiedzieliśmy dużo, ale mówi, że w sabat też to jest rzecz niewłaściwa. Słowa skierowane do wierzących. Bo jeżeli rozpocznie się sabat, rozpocznie się okres tysiąclecia, to wiele rzeczy, teraz co wierzymy, wiarą, wtedy staną się faktem dokonanym. Ta rzecz tego wielkiego ucisku anarchii przeminie i potem nastaje słońce sprawiedliwości, zostaje otwarta droga, o której mówi prorok Izajasz. Nastaje nowa era w dziejach całego świata i ludzkości. Oczywiście, wspomnę znowu o tym, co brat powiedział, że okres tysiąclecia to nie jest okres aż dla wszystkich tak przyjemny, bo jest to okres pewnej nauki, podporządkowania się pod sprawiedliwe prawo Boże i wymaga od każdego szczególnego rodzaju zaangażowania i wiedzy. Ale tam będzie Kościół wraz z Panem, który będzie to prawo egzekwował i będzie to prawo przekazywał do wykonania. Dlatego ewangelista Łukasz w 21 rozdziale, 36 wersecie pisze tak. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Bożym. Ta rada, tej ustawicznej modlitwy niech będzie dla nas taką rękojmią tego, że nasze modlitwy będą zanoszone ciągle w odpowiedniej formie, w odpowiednim czasie, po to, abyśmy mogli ujść i nasze uciekanie nie było w zimie. I niech te rady Pisma Świętego będą zakorzenione w naszych sercach, a tak, abyśmy mogli się wszyscy spotkać w królestwie naszego Pana, czego braciom sobie życzę na tym końcu. Dziękuję.